To jest audycja Dobre Książki, a przy mikrofonie Michał Sowiński, realizuje nas Tomasz Orzechowski, a moimi gośćmi jest Aleksandra Małecka i Piotr Marecki. I będziemy rozmawiać dzisiaj o książce Nietwórcze pisanie, zarządzanie językiem w erze cyfrowej Kennetha Goldsmitha, przetłumaczonej przez Piotra Siweckiego. Moje pierwsze pytanie będzie nietwórcze, bo chcę was zapytać, czym jest nietwórcze pisanie?
To jest książka, której tytuł nawiązuje do pewnej mocno amerykańskiej praktyki, czyli właśnie zapisywania się na kursy twórczego pisania, prawda, czyli creative writing. Tutaj ta angielska wersja tej książki to jest uncreative writing, prawda? To jest też książka z 2011 roku, więc to nie jest książka świeża, taka najnowsza. Powstała gdzieś tam na fali właśnie boomu z AI-em, prawda? Kiedy właściwie w skali masowej zaczęliśmy nietwórczo pisać, ale to jest książka historyczna w jakimś tam stopniu. I tytuł, jak mówię, bezpośrednio odsyła do tej praktyki zapisywania się, brania tych kursów, które jest znowu zupełnie inne niż tutaj u nas w Europie czy w Polsce także.
Bo znaczy, w ostatnich paru latach to się zmienia, więc...
Ale to są bardzo jakby wyjątkowe rzeczy. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych większość pisarzy ma jednak pracę właśnie na takich kursach. Zatrudnieni są na uczelni. I po prostu uczą. Większość, bardzo dużo studentów bierze takie kursy. Często to jest warunek, żeby w ogóle zostać jakby pisarzem. Te kursy są po prostu powszechne, tak jak kursy aktorstwa też. I one często właśnie w tych dawnych, powiedzmy, czasach przed AI-em nie tylko służyły do tego, żeby zostać właśnie pisarzem, profesjonalistą i tak dalej, ale w ogóle podnieść swoje kompetencje pisarskie. No i na tych kursach uczono najczęściej napisz tradycyjną powieść, napisz tradycyjne opowiadanie, napisz tradycyjny sonet, napisz tradycyjny wiersz i tak dalej, i tak dalej. Z tego przede wszystkim te kursy są znane. Tak rozumiana jest też właśnie nazwa, czyli creative writing, czyli jakby użyj swojej, nie wiem, wyobraźni, tego, że jesteś, nie wiem, pojedynczy, właśnie stwórz coś, tak? Jakby pokazywano formułę, prawda? Na to, nie wiem, sonetu, masz to jakby napisać. A czasy się zmieniały, prawda? I tutaj jakby Kenneth Goldsmith, który sam zresztą jest też profesorem na Uniwersytecie w Pensylwanii, zaproponował coś jakby w kontrze do tego, jak mówię, bardzo popularnej po prostu praktyki uncreative writing, kursy z nietwórczego pisania. On zresztą w tej książce je opisuje, bo on sam widział, że czasy się po prostu zmieniają i w ogóle ten status języka, słów, używania w ogóle tekstu, data processing tak zwany, że to po prostu jest już czymś powszechnym, i on jakby na bazie tego proponuje po prostu właśnie swoje autorskie uncreative writing, czyli po polsku nietwórcze pisanie, też mogło być niekreatywne pisanie, tu się dużo z tłumaczem zastanawialiśmy, czy użyć niekreatywne, czy nietwórcze, zostało nietwórcze.
No właśnie myślałem o tym słowie kreatywne i twórcze, bo to trochę co innego znaczy po polsku i trochę w inną stronę przesuwa tutaj ciężar. Bo słowo kreatywne jest jednym z bardziej chyba skompromitowanych słów ostatnich dekad. Wszystko może być kreatywne, są przemysły kreatywne, które wcale nie są kreatywne. Są kreatywni właśnie twórcy, są kreatywne, dasz już programy i tak dalej, i tak dalej. Miasta kreatywne, prawda? Wszystko może być kreatywne.
Klasa kreatywna.
Klasa kreatywna, to jest też ciekawe pojęcie. I to pojęcie kreatywności wywodzi się, ono ma swoją długą historię, to jest gdzieś słowo gdzieś mocno zakorzenione w tradycji modernizmu europejskiego pewnie, kiedy to pojęcie też autorstwa się z tym mocno wiąże, że to kreatywność wiąże się z jakąś ekspresją czyjejś duszy, umysłu, emocji i czego tam bądź. No i czy pytanie, czy dzisiaj jeszcze potrafimy być kreatywni w takim sensie właśnie modernistycznym? Wydaje mi się, że Goldsmith tutaj mocno wsadza ten kij w mrowisko tego ważnego dla naszej kultury pojęcia.
W sumie, ciągnąc poprzedni wątek, to właśnie w jakimś sensie najciemniej pod latarnią, to znaczy tam, gdzie najbardziej się ta kreatywność oznajmia i jest to jakaś sztampa, bo tak jak porozmawiać, nie wiem, z redaktorami literatury, to jest jakiś oksymoron tak naprawdę, żeby tego nauczyć na jakimś kursie, bo wszystko, co by można ustandardyzować w jakiś program, no to właśnie będzie zaczepiało się w rzeczach, które już były.
No tak, myśmy tu, jak mówię, z tłumaczem o tym rozmawiali. Ten tytuł jest dlatego, że w Polsce po prostu przyjęto na uczelniach taki termin, twórcze pisanie. Jednak studia nazywają się twórcze pisanie. Natomiast a propos tej kreatywności, no tutaj zgodziłbym się jakby z Olą, że to często już dzisiaj szło kompletnie w kontrze, czy o tym jakby, o czym mówiłeś. Znaczy urzędnicy wymyślali sobie po prostu jakieś programy, bo przecież główny program Unii Europejskiej był Kreatywna Europa, wymyślony przez urzędników, strasznie sformatowany po prostu, strasznie biurokratyczny po prostu, i trzeba było po prostu się dopasować do pewnych, powiedzmy, wymogów, tak, do pewnych, więc jest to termin taki wyświechtany, po prostu trochę już gdzieś tam ocierający się po prostu o ten oksymoron. Więc tytuł, gdyby uczelnie polskie, które że tak powiem, apropriowały tą praktykę, czyli wzięły sobie te kursy kreatywnego pisania, ale jednak z nazwą taką bardziej polską, tą twórczą, prawda, czy twórcze pisanie. Tak to się nazywa na polskich uczelniach i dlatego postanowiliśmy zostać przy tym tytule jednak.
Tak, we wstępie do tego zbioru esejów Goldsmith pisze: świat jest pełen tekstów, mniej lub bardziej interesujących. Nie chcę dodawać żadnych nowych. To jest ciekawy rodzaj manifestu w sumie pisarskiego. No bo właśnie a propos kreatywności czy niekreatywności. No to jest gest taki trochę awangardowy, prawda? Żeby zacząć inaczej myśleć w ogóle o pisaniu, o tekście. Też w nawiązaniu właśnie, bo to jest ciekawe, że to nie jest do końca zaprzeczenie wszystkim tradycjom dwudziestowiecznym na przykład, tylko on tam wyciąga na przykład tradycję poezji konkretnej i ją twórczo rozwija po, powiedzmy, 50 latach od jej powstania.
Wiesz, ja w ogóle tę książkę traktuję, widzę, że tutaj w Polsce idzie taka trochę recepcja tej książki, że to w ogóle jest w jakimś super szerokim właśnie procesie i tak dalej, i tak dalej. Ja bardziej traktuję tę książkę jako książkę artysty, który na boku swojej praktyki artystycznej po prostu pisze książkę. I w tym sensie jest to jakiś rodzaj manifestu, jakiegoś takiego autokomentarza do swojej jakby twórczości. No na przykład w Harcie niedawno wydaliśmy też Małą Anatomię Melancholii, obrazu, przepraszam, Hansa Bellmera, artysty wizualnego, który właśnie jakby też komentuje, tworzy swój jakby taki, powiedzmy, słownik i tak dalej. Więc ja przynajmniej traktuję tę książkę najbardziej jako taki nawet osobisty troszeczkę właśnie esej o swojej praktyce jakby twórczej, ale oczywiście w tym sensie on jest artystą takim współczesnym. To jest, dodajmy jeszcze, właśnie może powiedzmy jeszcze coś więcej o Goldsmithie. To jest autor ekstremalnie rozpoznawalny w Stanach Zjednoczonych. To jest po prostu skandalista. To jest człowiek, jeżeli on wymyśla jakiś nowy performance czy nową rzecz robi, to najczęściej pisze o tym właśnie New Yorker, pisze jakiś duży tekst. To jest ktoś taki, którego nazwisko po prostu ekstremalnie jakby funkcjonuje. Za czasów Obamy, to on był zaproszony, po prostu właśnie są takie zdjęcia, można sobie zobaczyć. On był zaproszony, reprezentował środowisko, powiedzmy, nie wiem, twórców właśnie w białym domu. To nie jest jakiś twórca niszowy, to nie jest twórca właśnie związany tylko i wyłącznie z jakąś niewielką grupką zainteresowanych czytelników. To jest twórca ekstremalnie popularny, taki rodzaj gwiazdy, takiego właśnie kogoś mocno funkcjonującego, kontrowersyjny, także wiele osób się od niego później odcięło. Może o tym będziemy jakby jeszcze rozmawiać. Bardzo jest też to słowo wykancelowany, prawda? Bo robił takie performance'y na granicy, krawędziowe właśnie, tak? Więc jak mówię, ta książka ma taki swój specyficzny status, jakby tutaj celebryta literacki, artystyczny, bo on funkcjonuje na pograniczu tych dwóch światów, ale też świata uniwersyteckiego, prawda? Bo on też te takie krawędziowe rzeczy wprowadza na uniwersytet. On na przykład prowadzi jeszcze kurs z nietwórczego pisania, ale też z marnowania czasu po prostu, tak? Zmarnowania czasu w internecie, więc wyobraź sobie, jakby tutaj w Polsce to było przyjęte, jak gdyby ktoś po prostu za publiczne pieniądze po prostu, a tam studenci w Ameryce płacą za to przecież, prawda? Osoby studenckie po prostu grube pieniądze dają za to, żeby po prostu się nauczyć marnować czasu w internecie, prawda? Więc jak mówię, to wszystko jest po prostu ekstremalnie po prostu kontrowersyjne i on to traktuje jako swoją praktykę artystyczną, więc jakby z jednej strony uniwersytet, media właśnie, tak? Po prostu bazuje też, on jest taką po prostu, można by powiedzieć, pasożytem trochę w takim sensie bazującym na tych jakby współczesnych praktykach tekstowych i na tym, że no właśnie zacytowałeś ten fragment, że my po prostu żyjemy dzisiaj w dobie po prostu za dużej ilości informacji. To jest chyba jeden z największych po prostu problemów ludzi mieszkających w dużych miastach, prawda? Że my sobie po prostu nie radzimy z tą ilością informacji, więc Goldsmith wychodzi z założenia, po prostu nie ma sensu dodawać jeszcze jednej. I weźmy te wszystkie praktyki reuse, prawda? Recycling, to ponowne użycie, prawda? Jakby bazujmy na tekstach, które już są. Przemieszczajmy ich znaczenia. I po prostu róbmy coś nowego na bazie tego. W tym sensie jest to jego zdaniem dużo bardziej etyczne po prostu niż właśnie takie kreatywne dodawanie nowych tekstów. No wiadomo, to na jakichś serwerach musi po prostu sobie istnieć. Tekst to jest dzisiaj informacja. To musi sobie na jakichś serwerach po prostu istnieć. W tym sensie powoduje właśnie globalne ocieplenie. W tym sensie jest po prostu dodawanie nowych tekstów jest jakimś nieetycznym też działaniem w jego myśleniu.
Tak. Piratowanie, plagiatowanie, remiksowanie, montowanie na nowo, wszystkie takie mechanizmy i środki stylistyczne, nazwijmy to, czy też w ogóle praktyki pisarskie, które są już tam gdzieś znane właśnie z XX wieku, z awangardy, on przenosi do świata cyfrowego. Pisze o tym, że otacza nas tekst, otacza nas język, tylko my tego nie do końca widzimy, bo rozumiemy język w dosyć taki tradycyjny sposób, jako właśnie powiedzmy zdania, które zaczynają się od dużej litery i kończą się kropką i mają jakąś składnię wyrazistą, coś komunikują, czyli mówiąc wprost, są przezroczyste, mają na celu komunikację. A Goldsmith zwraca uwagę w różnych kontekstach, że te słowa, litery, znaki, wszelakie cyfry są wszędzie i na przykład są po prostu ukryte często pod interfejsem. Podaję przykłady tego, jak leciał samolotem i oglądał, bardzo to jest piękna, metaforyczna scena, kiedy leciał samolotem i wyświetlała mu się taka piękna mapa świata, pokazująca miejsce, w którym jest, wszystko było ładnie animowane. W pewnym momencie system się zawiesił, zaczął się resetować i na tym ekranie, który miał być właśnie takim doświadczeniem trochę estetycznym dla pasażerów, nagle zaczęły się wyświetlać się znaczki resetującego się systemu DOS, co też właśnie jest jakimś takim taką rewelacją, takim objawieniem tego, że ten język, te znaki wszędzie są. To jeszcze dzisiaj jest jeszcze bardziej chyba spotęgowane, ale o tym za chwilę. Tak opowiadam o tym, żeby właśnie dać państwu, naszym słuchaczom do zrozumienia, o czym jest właściwie ta książka w takim sensie, co Goldsmith rozumie przez przez tą wszechobecność języka i też materialność tego języka, który nas otacza. Ale przejdźmy jeszcze do samej postaci, która jest bardzo ciekawa. Sam jesteś profesorem na uczelni. On także na swoim studentom, na swoich wykładach, na swoich zajęciach na przykład namawiał, a wręcz kazał swoim studentom plagiatować pracę. To też jest ciekawe zjawisko, coś, co znowu pewnie by nie przeszło u nas jako eksperyment.
No wiesz, no to jest pytanie jakby, czym też jest, powiedzmy, właśnie proces edukacji i też kończący się, powiedzmy, na studiach magisterskich, no to w większości to są, tutaj jednak chodzi o to, żeby studenci po prostu potrafili przeczytać tekst, zrozumieć, niekoniecznie wymyślali jakieś wielkie, nowe projekty badawcze, tylko jakby sparafrazować je, opowiedzieć. Prace magisterskie są trochę na tym po prostu oparte, przynajmniej ten
tak, kompilujesz różne inne istniejące teksty, układasz je w jakąś
udowadniasz, że je rozumiesz
ja
po prostu.
Ja bym też zwróciła uwagę, że to niekoniecznie jest coś złego, jeśli pomyśleć o jakichś arcydzieł, kultury, to one często są remiksem, remake'iem jakiejś wielkiej narracji, która gdzieś tam była powszechna w kulturze została po prostu zaadaptowana na nowe potrzeby, no chociażby Szekspir tak sięgał do jakichś wspólnych mianowników kulturowych, więc różnie można spojrzeć na takie wykorzystywanie, ale tak naprawdę ten wątek nie jest tak znowu odległy od tradycyjnego warsztatu pisarza, który też sobie nagrywa, notuje.
Prawda. Jeżeli już jesteśmy przy pisarzach na chwilę, to właśnie ten Walter Benjamin, który jest tutaj bohaterem tej książki, pojawiającym się w wielu miejscach, i to jego największe, najbardziej monumentalne dzieło, czyli Pasaże, no faktycznie też jest pewną kompilacją jego fiszek, notatek z tekstów i tak dalej, i tak dalej.
Także tutaj właśnie ta twórczość polega w takim kuratorowaniu elementów zastanej rzeczywistości. To jest też tak, że no nie żyjemy w próżni, tylko uczymy się języka, pewnie będziemy mówić o AI-u, ale też uczymy się na podstawie naszych doświadczeń z już zastanymi tekstami czy osobami, które do nas mówią.
No właśnie.
W tym sensie nauka na przykład na poziomie uniwersyteckim jest tak, jak właśnie Ola trochę powiedziała, takie kuratorowanie tekstów. W sensie musisz umieć odsiewać. W ogóle jak rozmawiam teraz właśnie ze studentami czy z osobami studenckimi, właśnie czym w ogóle ma być uniwersytet w dobie AI, no to właśnie takie odsiewanie, tak jakby uczenie tego odsiewania, bo jakby wyprodukowanie tekstu na każdy temat jest właściwie, że już przestało być po prostu problemem, tak? Natomiast znalezienie właśnie, że to jest coś fałszem, że coś jest właśnie czyli ten proces jakby kuratorowania. I teraz tak, jakby chciałbym tu podkreślić jedną rzecz. Z jednej strony on rzeczywiście pisze o tej historii. Było bardzo wielu twórców, którzy używali takich technik, ale jednak to jest takie materialne też podejście do języka, czyli to, że po prostu w pewnym momencie przesiedliśmy się z, powiedzmy, tego analogowego wytwarzania tekstów, czyli z maszyn do pisania, czy tam, powiedzmy, pisania ręcznego.
Ja się też, Piotrze, tutaj wtrącę, że to w ogóle nie jest precedens w historii kultury, bo ona się takim kołem toczy, to znaczy różne przemiany technologiczne, im gwałtowniejsze, wyzwalają przemiany kultury, która w tej warstwie niematerialnej się adaptuje i to tak trochę się sprzęża jedno z drugim. Wystarczy sięgnąć po przykład fotografii i jej wpływ.
Albo jeszcze wcześniej do Gutenberga po prostu, nie? Który w sumie też zrewolucjonizował w pewien sposób właśnie kompilację, czy też powtarzalność pewnych formuł.
Także to też jest jakoś tam pocieszające, że jeśli ktoś by się martwił o najnowsze wynalazki technologiczne, czy one jakoś zagrażają sztuce, myślę, że sztuka sobie poradzi, jak powiedział jeden mój kolega pracujący w IT.
To prawda. A wróćmy do tych jeszcze na chwilę do tych uczelni i do pracy w ogóle takiej naukowej, bo to jest szalenie ciekawe. Wydaje mi się, że Goldsmith to świetnie uchwycił, ale to wciąż jest pewna historyczna już dzisiaj książka, dokumentująca pewien moment już, który się jakoś tam skończył, albo przynajmniej nowe rzeczy się pojawiły, takie jak sztuczna inteligencja, które ujawniły, że tak naprawdę mi się wydaje, przynajmniej to jest jakaś moja interpretacja, że sztuczna inteligencja pokazała, że wiele rzeczy, które robiliśmy, miała umiarkowany sens. To znaczy, że nie była twórcza właśnie w takim sensie, jakim zakładaliśmy, że jest na przykład praca magisterska, czy praca licencjacka, czy jeszcze niżej, powiedzmy, praca zaliczeniowa jakaś. Pytanie, czy właśnie faktycznie miało to sens, że ktoś coś przeczytał i przepisał w takim sensie kreatywnym właśnie. No być może nie, być może właśnie to jest gdzie indziej powinniśmy szukać tej kreatywności, albo porzucając to słowo nie kreatywności, tylko właśnie jakiegoś głębszego po prostu sensu naszego działania jako humaniści, intelektualiści i tak dalej.
No wiesz co, porównaj sobie, może to się teraz właśnie zmieni, ale objętość doktoratów humanistycznych, a technicznych, jakichś matematycznych, gdzie właśnie jakimś dowodem twojego osiągnięcia dojrzałości jako naukowiec, humanista jest to, że jesteś w stanie wyprodukować coś, co ma sprecyzowaną objętość minimalną tekstu.
Tak, 600 stron na przykład.
Być może wiele osób teraz pomyślało, że no w końcu jakby król jest nagi, że to wcale nie jest wielkie osiągnięcie wyprodukować dużo tekstu.
Ja bym się jednak tutaj trochę nie zgodził, znaczy na bazie tego, że już rozumiesz właśnie pewne te teksty, prawda, w sensie, że nie wyważasz otwartych drzwi, jednak robisz coś swojego, tak, powiedzmy, nie wiem, humaniści artyści często pracują z pojęciami, prawda? Więc się najpierw jakby trochę jakby, powiedzmy, streszczasz, opowiadasz właśnie, że ktoś inny tak rozumiał dane pojęcia, prawda? Więc robisz takie laboratorium, prawda? W humanistyce też mamy zwrot laboratoryjny, prawda? Czyli odejście do przejście raczej do praktyki właśnie, od wytwarzania tekstu do wytwarzania, powiedzmy, jakichś projektów właśnie, czyli coś, co jest właśnie, wiesz, niekoniecznie nawet skończone po prostu, co może być po prostu też procesem właśnie, tak? Goldsmith tu przede wszystkim pisze o tym, że w tym momencie ta literatura to jest bardziej ciekawa jako proces, prawda? A nie tylko ten właśnie końcowy, dodany, właśnie nieetyczny, jeszcze kolejne dane po prostu, które dodajesz do tej ogromnej ilości danych, z którymi tak sobie nie radzimy po prostu, więc jakby bardziej proces po prostu, tak? Więc w tym sensie jak najbardziej wydaje mi się, że to ma sens i tutaj i uniwersytet jak najbardziej i nauka po prostu jak najbardziej mają sens, no bo to po prostu jest pewna zmiana, też umiejętność radzenia sobie z nowymi danymi, prawda? Czyli, że przychodzisz po prostu w jakieś, do jakiegoś nowego środowiska, jakiś, powiedzmy, nowy kurs bierzesz, który niekoniecznie cię ciekawi, w nim stajesz się specjalistą, zdajesz relację, że rozumiesz te teksty, że jesteś w stanie jakby sparafrazować, przeczytać i zrobić jakieś swoje badanie, na przykład większe czy mniejsze na ich bazie.
Wydaje mi się, że to, co próbowałem wyartykułować w poprzednim pytaniu, bardziej dotyczyło być może pojęcia erudycji, że pojęcie erudycji się radykalnie zmieniło. To, co jeszcze powiedzmy, my, ja na przykład, czy Ola, ty jesteś odrobinę starszy, my jako jeszcze studenci, nam jeszcze funkcjonowaliśmy w pewnym modelu erudycji, w którym po prostu im więcej przeczytałeś, im więcej spędziłeś czasu na przykład w bibliotece, szukając w katalogach jeszcze papierowych czasami, tym lepiej. I dla ciebie to ogólnie była wartość dodana, tak? Im się więcej przeczytało, tym lepiej. I teraz to się trochę chyba, wydaje mi się, że to się trochę zmienia też właśnie w kontekście tego, że mamy nadmiar tego wszystkiego i już nie jest jakby, no nie jest aż tak ważne, żeby, prawda, spędzić całe życie w bibliotece, tylko bardziej jest to, bardziej interesujące dla w ogóle dla rozwoju chyba myśli humanistyki jest to, jak umiesz zarządzać tymi danymi. Tak. I sztuczna inteligencja jest tutaj po prostu bardzo ciekawym, bardzo też nowym i jeszcze niezbadanym w swoich możliwościach, myślę, i konsekwencjach narzędziem, ale jest z pewnością czymś, co wprowadza rewolucję w świat akademii, świat humanistyki.
Ja ostatnio myślę sobie o tym dużo, że takim kluczowym pojęciem staje się gust, który jest właśnie kuratorowaniu, o rozeznaniu i on może wypływać z jakiejś erudycji, ale ta erudycja już nie jest taka kanoniczna, to znaczy ktoś może mieć bardzo dużą bazę jakiegoś doświadczenia w zupełnie niszowych estetykach, doświadczeniach gdzieś spoza oficjalnego kanonu tego, co było uznawane za wysokie, a czerpać z tego sposoby, które przetworzy tak, że będą rezonować właśnie szerzej wychodzić na nowe obszary. To w ogóle gdzieś tam chodzi mi po głowie.
No właśnie, bo to też jest, mi się tak przynajmniej wydaje, ja nie jestem akademikiem już od dawna, ale też czasami lubię sobie coś napisać, coś pogrzebać, jak coś mnie zainteresuje. I kiedyś było tak, żeby coś napisać, na przykład taki interdyscyplinarny, nazwijmy to esej, prawda, o czymś, tutaj połączyć różne tradycje, różne języki, no to musiałbym pójść do biblioteki, musiałbym tam spędzić pewnie kilka tygodni, żeby pogrzebać, poszukać i tak dalej. Dziś, jeżeli się zaweźmiesz, to 2-3 wieczory i to przy swoim własnym komputerze w domu pozwalają ci, jeżeli oczywiście masz odpowiednie umiejętności ku temu, pozwalają ci znaleźć, dojść do rzeczy, które kiedyś były po prostu niemalże nieosiągalne, bo też tutaj dochodzimy do sytuacji, w której, no nie wiem, zbiory na przykład w języku angielskim cyfrowe są już tak przeolbrzymie w internecie, że tak, masz dostęp do właściwie do, to jest to marzenie wielkiej biblioteki Gutenberga, w której faktycznie dzisiaj żyjemy już trochę. To się trochę wydarzyło być może mało spektakularnie, a w sensie mało się o tym mało mówi i mało się teraz myśli, ale to jest coś, co kiedyś było marzeniem i trochę się zrealizowało dzisiaj.
No ale poniekąd zawsze kultura też odbija, jeśli chodzi o jakieś symbole statusu, to być może te rzeczy, które są trudniej dostępne i wymagają na przykład osobistej rozmowy z jakimś autorytetem w dyscyplinie, który tobie w prywatnej korespondencji coś rozjaśnił, albo właśnie czerpiesz ze swojego wyjątkowego doświadczenia osobistego, albo w ogóle wiesz o rzeczach, o których nie jest napisane wydane online, jest jakaś, tak, nie wiem, tak, wydarzenie właśnie... kulturalne, tak, 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 który, i... o którym wiedzą wybrani z Szeptanki. To tak, gdzieś tam jest
biblioteka
druga
z jednej
strony
strona. Też jako miejsce, gdzie się można skupić, bo przede wszystkim to jest dzisiaj chyba największy problem, że tak, przy tej ogromnej ilości, i wiem, że wiele osób właśnie chodzi do tego miejsca, do biblioteki, po prostu, bo jest tam cicho, bo i można się tam po prostu skupić, ewentualnie, jak mówisz, kategorii wyprodukowania tekstu, czy przemyślenia czegoś, to też. Natomiast jest coś takiego właśnie, że dzisiaj to literacy, powiedzmy, to takie obycie w kulturze, to taka właśnie znajomość, niekoniecznie jest zmierzona znajomością książek i tak dalej, tylko właśnie znajomością też po prostu, nie wiem, czy to właśnie estetyk na YouTubie, czy po prostu memów i tak dalej, to się może po prostu bardzo przydać i to samo już wiemy w literaturze, prawda? Mhm. Chociażby twórczość, nie wiem, Górniaka jest bez znajomości tego, jest praktycznie nieczytelna, tak? Trash Story, czy kolejne jakby jego, jego rzeczy, które zrobiło, to jest takie, jedno z takich hot właśnie nazwisk, powiedzmy, tej najnowszej literatury. I to jakby świetnie jakby to...
Tak, nominacje do Nika chociażby,
udowadnia,
prawda,
tak. Dokładnie. Ja bym tu jeszcze wrócił jednak i chciałbym to mocno podkreślić, bo tak jak ten 2023, czyli wejście generatywnej sztucznej inteligencji, bo też wiedzmy o tym, że sztuczna inteligencja to jest bardzo dużo różnych, powiedzmy, tak, odmian, praktyk, prawda, i bardzo dużo różnych definicji, ale to jest generatywna sztuczna inteligencja, która jest w dużej mierze oparta na tekście, właśnie to co jakby zaznaczyłeś, prawda, bo Goldsmith tam mówi, wow, ta współczesność miała być taka obrazkowa, wszyscy o tym po prostu pisali, tak, ale jak się mapa rozsypuje w samolocie, to tam jest po prostu jakieś tony po prostu tekstu, tak, i większość generatywna sztuczna inteligencja, tak jak rozumieliśmy ją, że to będą roboty, które będą, no nie wiem, sprzątać domy i tak dalej, nie, w tym momencie generatywna sztuczna inteligencja to jest de facto odtwarzanie tego, co my umiemy, czyli my umiemy napisać list, umiemy napisać, nie
tego,
wiem,
co jest najbardziej statystycznie essay. Prawdopodobne, więc tak, w sumie dokładnie. To tak się bardzo nie różni od tego, co eksplorowaliśmy już kilkanaście lat temu w serii konceptualnej Hartu z eksperymentami z Google Translate'em. To w sumie jakby te wszystkie jakieś metafory, które tam miały zastosowanie, tutaj to jest może podniesione do potęgi, ale gdzieś tam to samo, więc znowu jakby jeśli patrzeć na to, co w kulturze może teraz pomóc odróżnić od tego, co okazuje się po prostu można zrobić maszynowo, to będą, patrząc przez paralele z estetyką wizualną, gdzie modne obecnie są bazgroły właśnie rzeczy nieidealne, że widać, że to zrobił człowiek, to należy się zastanowić, po czym widać, że to zrobił człowiek w tekście, jakieś idiosynkrazje, niszowe idiomy, regionalizmy, słowa poprzekręcane, żarty słowne.
Czy to jak na przykład teraz mamy też, też a propos naszego wydawnictwa, Jurij Zawadzki, człowiek, dla którego język polski nie jest polskim pierwszym językiem, prawda? Więc siłą rzeczy on po prostu będzie go psuł troszeczkę i to wydaje mi się jest fajne i ciekawe, to jest idiomatyczne i tego za bardzo właśnie sztuczna inteligencja nie zrobi, bo ona napisze po prostu strasznie poprawnie, prawdopodobnie po prostu jakby to wyszło.
To jest właśnie ciekawe, bo tutaj i Goldsmith to pokazuje, ale właśnie to chyba jest być może najbardziej aktualne w tej książce, tak mi się przynajmniej wydaje. Czyli pytanie o awangardowe pytanie po co? Po co coś jest? I to pytanie chyba będzie do nas wracać teraz szczególnie, ze szczególną mocą w epoce AI. Po co na przykład redagować zgrabny mail do, prawda, nie wiem, do jakiejś firmy. Chcemy, nie wiem, zwrócić na przykład jakiś produkt, który kupiliśmy, jeszcze powiedzmy w innym języku niż używamy go na co dzień. Po co się męczyć, jeżeli możemy to zrobić przy pomocy AI? To jest takie pytanie awangardowe. Po co to coś jest, prawda?
Jesteś niezupdate'owany, bo już od czerwca jest na każdej stronie musi być przycisk, że zwracasz bez żadnego pisania.
Tak, chodziło o ogólnie.
To Unia Europejska prowadziła taką normę, że nie musisz atakować listu właśnie.
No to super, nie? Ale też właśnie chodzi o to, że na przykład jeżeli chcesz coś streścić, chcesz zrobić jakiś tekst użytkowy, taki prosty, nie? Ale nawet twórczy, nie? W takim sensie, że chcesz zredagować jakąś notkę informacyjną o czymś. Jeżeli sztuczna inteligencja, języki generatywne potrafią zrobić to równie dobrze jak człowiek, no to tu się pojawia pytanie, o sens tego, prawda? Ja nie chcę go rozstrzygać w tym momencie, ale chodzi o to, że samo pytanie się pojawia i to pytanie jest bardzo ważne i on chyba właśnie przebija się w tej książce, książce Smitha właśnie, Goldsmitha, o to właśnie, po co nam ten język i do czego on nam służy. I żebyśmy nigdy nie sklepiali się w takiej samooczywistości tego, że język po prostu jest. I to jest chyba, to jest właśnie chyba gest awangardy, który już ma 150 lat, jak nie wiem, więcej. I on ciągle powraca i w zaskakujący sposób właśnie znajduje nowe aktualizacje. Nie wiem, czy się zgodzicie.
Znaczy, myślę, że kłopot jest nie tylko z pisaniem, ale też z odczytem, z czytaniem, bo nawet jeśli my w imię jakiegoś savoir vivre włożymy wysiłek w indywidualne zwerbalizowanie jak najlepiej pewnych spraw, czy też nawet po prostu zredagowanie jakiejś sztancy po AI-u, żeby jak najlepiej trafiał komunikat w sytuację, to jeszcze nie mamy gwarancji, że po drugiej stronie osoba nie poprosi o streszczenie jakiegoś narzędzia i czy nasz komunikat i tak nie przepadnie gdzieś w tym AI-owym filtrze.
I kolejny wątek, który się pojawia w tej książce, który mi jakoś bardzo się spodobał, to jest taka teza, którą stawia Goldsmith, że literatura myślana trochę nietwórczo, czy w ogóle język myślany, tak jak on to rozumie w słowie nietwórcze, jest w pewnym sensie posttożsamościowa. W takim sensie, że trochę też tam nam to każe przemyśleć, gdzie są źródła naszej osobowości, nie wiem, duszy, umysłu, każdy to może sobie inaczej nazwać albo zdefiniować, ale gdzieś tam to takie jądro osobowości, indywidualizmu, nazwijmy to tak, który jest w naszej szczególnie kulturze zachodniej ciągle, wydaje mi się, jakimś tam rdzeniem nieruszonym aż tak bardzo, pokazuje, że to nam się trochę wydaje, że język, który mówimy, że on jest taki bardzo nasz i że on jest taki bardzo wyrażający nas samych, a to jest... nie do końca jest prawda.
No przecież pamiętaj, że dzisiaj całą de facto wiedzę o świecie budujemy wcześniej z wyszukiwarek, prawda? Teraz już wiadomo, zmieniły się wyszukiwarki, bo wyszukiwarki już współpracują jakby z AI-em. Natomiast to nie jest tak, że po prostu, nie wiem, sam docierasz do tej informacji, tylko to w ogóle, to przecież informacja jest też po prostu poddana też kapitałowi z jednej strony, ponieważ płaci się wyszukiwarkom, czy tym firmom właśnie, które tym zarządzają, prawda? I jakby dają ci po prostu pewną informację. Firmy mają dostęp do tego, co ty wyszukujesz, prawda? W jakim miejscu geograficznie jesteś, co ty wyszukujesz. Traktowane to jest po prostu jak eksperymenty na jakichś, nie wiem, szczurach i tak dalej, czy innych zwierzętach, prawda? Czyli dostajesz taką informację po prostu, jaką, że tak powiem, te duże koncerny po prostu, te miasta wielkie, tak miałem przyjemność być w Google, wiem jaki to jest po prostu, jaki to jest rozmach, tak? To jest tak potężne po prostu. Ci po prostu podkładają, tak, jakby, więc to, o czym mówisz, ten indywidualizm, to, że, nie wiem, sam sobie tą informację, nie wiem, zdobyłeś i tak dalej, to jest oczywiście w tym sensie, wiadomo, jakaś taka, no, bardzo staromodne, powiedzmy, myślenie. Ale właśnie wróciłbym, bo mówimy o tym, że jest to książka historyczna, tak, jak najbardziej. Ona powstała w 2011 roku, ale Goldsmith kompletował te teksty przecież lata. I ja wspomniałem o tej ważnej dacie 2023, ale tak naprawdę jest dla tej książki tą najważniejszą datą jest początek lat 80., a Amerykanie nawet mówią, Matthew Kirschenbaum robił takie badania, 1982, czyli kiedy Amerykanie przesiadają się z analogowego wytwarzania tekstu na data processing właśnie, prawda? Czyli to, że tekst jest już po prostu procesowany przez edytory tekstu, przez właśnie...
No to ewolucja na miarę trochę Gutenberga.
Tak, że mamy tak, właśnie komputery w domu i na maszynie nie byłeś w stanie na przykład skasować tekstu. Tak, na maszynie nie byłeś w stanie, nie wiem, kawałka tekstu, powiedzmy, nie wiem, przenieść, prawda?
Tak. Raz powstał, to już
jak raz powstał, to jak wykuty w skalę, coś w tym stylu. A Goldsmith mówi, od tego czasu, od 82 mniej więcej, od tego, kiedy zaczęliśmy używać właśnie edytorów tekstu, tekst jest traktowany jak plastelina, tak? Jak z plasteliny możesz sobie ulepić po prostu, nie wiem, ludzika, tak? Z dziećmi lepiliśmy, czasami byliśmy dziećmi, lepiliśmy, ale zaraz możesz to zniszczyć i zrobić sobie tego pociąg, możesz sobie zrobić drzewo, coś w tym stylu. Goldsmith mówi, tak samo zacznijmy traktować tekst. Tego jeszcze właśnie Benjamin czy inni twórcy z poprzedniej, powiedzmy, epoki właśnie takiego analogowego wytwarzania tekstu nie potrafili. Natomiast teraz jakby mówimy, bo mamy po prostu control delay, jakby i tak dalej, w sensie, że możemy ten z tego tekstu po prostu zrobić wszystko. Stąd ten właśnie koncept ponownego użycia, jeszcze innego użycia, przechwytywania tych tekstów, przemieszczania ich jakby. Mhm. W sensie jest to książka oczywiście historyczna, ale właśnie ona o tym o etapie mówi, prawda? Czyli to, że no, zobacz, Polska, tak? No w Polsce moim zdaniem ta data jest dużo późniejsza, kiedy my się przesiadamy z analogowego wytwarzania tekstów na właśnie edytory. To są gdzieś lata 90. mi się wydaje dopiero, kiedy mamy w komputery w domach, prawda? Nie tylko, nie wiem, w szkołach.
Albo w redakcjach też,
czy,
to jest ciekawe.
Czy w redakcjach, prawda? Więc jakby to jest jakby siłą rzeczy troszeczkę po prostu później, ale ta książka jest jakby o tej rewolucji, powiedzmy, jeżeli to była ewolucja, bo to też była jakiś rodzaj ewolucji, prawda, też jakby w traktowaniu właśnie tekstu, ale i to, że jakby już przede wszystkim nie czytamy tego tekstu od początku do końca, bo go mamy już za dużo, prawda, i możemy go po prostu zmieniać, przenosić, właśnie używać fragmentami i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie o tym. To wyewoluowało właśnie w AI, czyli jeszcze jakby coś innego, ale w sensie to się jakby powiększyło. Jeszcze ta skala się powiększyła.
Tak, ta książka jest bardzo ciekawa. Można się zgadzać, można się nie zgadzać z Will Smithem. Oczywiście on stawia tutaj, tak jak sam mówiłeś, jest trochę skandalistą, troszkę lubi pójść w taką kontrowersję. Można się zgadzać, nie zgadzać z jego tezami, ale bez wątpienia jest to bardzo ciekawy dokument, zapis pewnego momentu w dziejach jakiegoś takiego krótkiego, jak się okazuje, z dzisiejszej perspektywy. Kiedyś wydawało się to, że ta epoka będzie może trwała dłużej, ale trwała powiedzmy te kilkanaście lat, kiedy to może ze 20, ale powiedzmy intensywnie te kilkanaście lat, kiedy to właśnie coś, było coś pomiędzy właśnie takim światem analogowym, a dzisiejszym światem sztucznej inteligencji. Oczywiście to jest płynne, są te granice, ale mimo wszystko wydaje mi się, że z perspektywy czasu da się wyraźnie pokazać pewną swoistość tych czasów i tej epoki, o której właśnie, o której właśnie tu mówimy.
Ja jeszcze chciałam wrócić, tak nie zdążę, jest nas dwoje i tak jak jedno odpowie, to drugie się tam może zagubić ze swoją odpowiedzią. A propos tego tożsamościowego aspektu literatury, co się zresztą odnosi nie tylko do eksperymentów, ale też do takiej standardowej literatury, mnie się wydaje, że tak generalizując, ta tendencja się w pewnym momencie przesili, jak już odhaczymy wszystkie mikrotożsamości, coś musi się zmienić i to będzie bardzo ciekawy przełom, być może nadejście jakiejś nowej epoki literackiej, ale tak w ogóle myślę, że sztuka zawsze jest rozpięta między tym biegunem indywidualnym a wspólnotowym i też pośrednio jakby nasza wspólnota versus inne i te narzędzia do masowego przetwarzania tekstu i też że naszego jakby dobrowolnego i mimowolnego wkładu danych w świat też można bardzo twórczo wykorzystać. Właśnie dają takie możliwości sprawdzania rzeczy o tym, co wspólne albo różni nas jako, nie wiem, powiedzmy wspólnotę narodową Polaków. I tutaj chciałam zaimprowizować taki flarf. To też jest jeden z tych gatunków.
Powiedz, co to jest flarf.
To jest jeden z tych gatunków konceptualnych. Być może to też właśnie ograniczony czasowo, bo teraz już AI będzie przejmować wyszukiwarki, ale wciąż są podpowiedzi Google'a. W innych wyszukiwarkach również, gdzie zaczynamy wpisywać hasło i wyszukiwarka podpowiada nam uzupełnienia na podstawie właśnie statystyki tego, co ludzie w tym języku, być może w tym regionie, gdzieś tam też jakichś danych już posiadanych o nas, co może nas interesować.
Starożytne algorytmy. Dawne algorytmy tak działały.
Podpowiada. I na przykład tak, co ludzie wyszukują? Czy w Polsce można? Tak? I ludzie wyszukują, czy w Polsce można rozsypać prochy, pędzić bimber, usunąć ciążę, spać w aucie, trzymać urnę w domu, mieć małpę, podwiązać jajowody, wziąć ślub jednopłciowy, palić na ulicy, dostać dożywocie. I to prezentuje jakąś taką panoramę najczęstszych trosk.
Cztery chyba dobrze naliczyłem, związane z seksualnością, dwa ze śmiercią, bardzo ciekawe.
No właśnie, jakieś pytania ostateczne współczesnych Polaków, ale z kolei jeśli wyszukać po angielsku, is it allowed In Poland too.
Pierwszy Państwo wyskakuje... tego nie widzą, ale Ola właśnie wyszukuje to na bieżąco, więc jest to rodzaj też performance.
Tak. Is it allowed to be gay in Poland? Tak, czyli co ktoś przyjeżdżając do Polski może wyszukiwać? Is it allowed to smoke? Tak? Czy można palić? Czy można camp? Tak? Biwakować? Smoke weed? Palić marihuanę? Drink in public? Czyli pytania turystów. Czy można pić publicznie?
Też mówi coś ciekawego o tym, jak jest widziana Polska, tak. Na przykład z perspektywy powiedzmy anglojęzycznego, gdzieś turysty.
Tak, ciekawe. No i można to oczywiście przetwarzać artystycznie, co gdzieś tam też jest jakąś rolą artysty i daje mu nowe narzędzia wglądów.
Tak. Ona powiedziała, wiesz, o tej twórczości, że to jest takie właśnie negocjowane między indywidualizmem a wspólnotowością, ja dodał jeszcze i właśnie między technologiami, bo wszystko, i każda sztuka, i kino, i sztuki wizualne, i literatura właśnie, i tekst, po prostu związane z tym, jak rozwija się po prostu technologia i do tego się przecież dopasowuje. Dlatego w XIX wieku mieliśmy wielkie powieści, a teraz wiadomo, jak też traktujemy tekst, prawda? To są krótkie wiadomości, które wysyłamy, to są, no wiadomo, konwersacje, prawda? Jakby bycie właśnie non-stop online, konwersowanie, prawda? Używanie właśnie promptów jakby i tak dalej, i tak dalej. To siłą rzeczy, jego zdaniem przynajmniej, wpływa, bo, no bo wytwarzanie literatury to jest też jakiś rodzaj zarządzania po prostu tym tekstem, to jest naczelna teza Goldsmitha, to też to wpływa i w tym sensie przestaje być właśnie tym tylko indywidualną, taką właśnie romantyczną wypowiedzią tego daimoniona, powiedzmy, który masz wewnętrznie, który ci po prostu podpowiada jakiś tekst, jest tylko takie twoje, prawda? Że z siłą rzeczy po prostu powiązane po prostu właśnie i negocjowane z technologią, właśnie ze wspólnotą i z... tak, no i w tym sensie nie jest to tylko indywidualna wypowiedź, jest to po prostu posttożsamościowa literatura.
To jest ciekawe, że właśnie ta nowoczesność narodziła się właśnie z nowych technologii. To było jakby wszelako rozumiane, przede wszystkim związanych z industrializacją, no ale to jakby miało potem pokrewne konsekwencje. I cała nowoczesna kultura narodziła się z tego, a jednocześnie od samych chyba początków tej nowoczesnej kultury ta technologiczność jest jakoś tam egzorcyzmowana z tego świata kultury. Oczywiście są tacy właśnie jak Goldsmith, którzy tam wsadzają ten kij w mrowisko, czy też w szprychy tych maszyn. Niemniej, no do dzisiaj też widać, prawda, że jakby za każdym razem, kiedy pojawia się jakaś taka radykalnie nowa technologia typu AI, to budzi taki odruchowy, histeryczny niemalże opór. Ja nie chcę też znowu tutaj oceniać, czy to jest słuszne, czy nie. Pewnie to jest oczywiście dużo bardziej skomplikowane, ale samo zjawisko na przykład takiego trochę polowania na czarownicę niemalże, prawda, przykład no chociażby naszej noblistki, Olgi Tokarczuk, na której powieszono niesamowicie wiele psów za to, że ośmieliła się w sumie nic takiego wielkiego powiedzieć, prawda? Co też pokazuje po prostu taki wielki lęk chyba przed technologią, który od zawsze nam towarzyszył, przed zmianą, którą niesie technologia, bo ona jakoś tam podważa właśnie to, co mówiliśmy tutaj, nie? Czyli ten taki indywidualistyczny, romantyczny jeszcze nieco z ducha wizję sztuki i jakiejś ekspresji kreatywności człowieka.
No ale może właśnie przekuwa balonik i
Tak.
Wiesz, to, co zostaje naprawdę.
Zdecydowanie, tak. I to jest ciekawe wtedy, bo to na tym właśnie trochę też chyba polega gest awangardowy, prawda? Że on trochę przekuwa te baloniki.
Tak, no. Ja jestem tego absolutnie jakby świadomy, bo tym się zajmuję, to jest mój, nie wiem, powiedzmy, projekt naukowy, tak, że badam to, jak się tekst rozwija w związku z tym, z rozwojem technologii, ale właśnie studentom, osobom studenckim na uniwersytecie często opowiadam właśnie, analizując tą wypowiedź Tokarczuk, czyli noblistki, czyli tej osoby, która, no nie wiem, przynajmniej w świecie literatury nic więcej się nie da, że to jest, nie wiem, czy ona była tego świadoma, pewnie nie, bo pewnie, natomiast jest to tak naprawdę to nazywanie właśnie tych narzędzi AI-owych kochane, no to nawiązuje do samych początków. W 1952 roku był pierwszy tekst generatywny, jeszcze nie istniał wtedy termin sztuczna inteligencja, ale pierwszy tekst generatywny, już wykreowany w środowisku, powiedzmy, cyfrowym, to był Love Letters, prawda? Czyli to było o miłości do maszyny właśnie, tak? Love Letters, Strachea. Czyli tu de facto mamy pewną opowieść, jakby otwarcie i jakiś tam przynajmniej część, a może nawet może jakiś rodzaj zamknięcia. Osoby studenckie, też osoby młodsze, bardzo negatywnie odebrały tą wypowiedź, że ona ma być autorytetem i raczej pokazywać po prostu, jak od tego po prostu odchodzić właśnie. To jest też, wydaje mi się, zmiana pokoleniowa. Tutaj jest duża nieufność wobec narzędzi AI-owych też, bo zabierają po prostu pracę, tak? I to jest jakby przemysł moich rozmów z bardzo młodym takim pokoleniem, właśnie teraz wchodzącym dopiero na rynek pracy. Widzimy zupełnie inne też podejście niż na przykład, nie wiem, pokolenia X-ów, do których należę, prawda, gdzie, którzy no bardziej, nie wiem, z dystansem na to powiedzmy patrzą, tak, bo trochę nas to mniej po prostu dotyczy, prawda, natomiast tak, tutaj zdecydowanie jest to, te narzędzia są dosyć negatywnie też odbierane, po prostu trzeba powiedzieć, bo po prostu zabierają pracę.
Tak, no to jest zjawisko, już podkreślałem to parę razy, wy też zresztą, że no to jest złożony problem i tutaj nie ma jakiegoś takiego prostego, prostej odpowiedzi, też jest to jeszcze za nowe wszystko, żeby wszystkie konsekwencje przewidzieć i jakoś nawet przewidzieć i w ogóle opisać, a co dopiero ocenić, prawda, i to jest ten moment. Ale na koniec jakby tak trochę w bonusie chciałem was zapytać jako wydawców i wrócić do tego cytatu z Goldsmitha, czyli świat jest pełen tekstów, mniej lub bardziej interesujących, nie chcę dodawać żadnych nowych. To jest pewien problem chyba też z literaturą taką najnowszą, współczesną, polską nie tylko, prawda, że mamy zalew, mamy coraz więcej tych tekstów, tak, które są, no nie wiem, ja bym je nazwał, że są przeciętnie dobre. I, no i co z nimi zrobić, prawda?
To jest ciekawe, bo teraz właśnie w Jaśliskach na Podkarpacie robiliśmy festiwal literacki i zadawaliśmy pytanie wszystkim do takiej rolki, powiedzmy, co cię cringuje w literaturze. I najwięcej ludzie mówili właśnie to, że takie właśnie poprawne teksty, które nie powinny się po prostu ukazać, ale się ukazują, bo autorzy mają podpisane umowy po prostu i jakby wychodzą i tak dalej. To nawet nie jest moja opinia, tylko osób, które po prostu słyszałem, że się wypowiadały po prostu jakby o tym, bo tak.
Statystycznie niemożliwe, jeśli weźmiesz pod uwagę, że masz, nie wiem, nawet powiedzmy około 10 ambitnych wydawców literatury pięknej w Polsce i oni jednak, żeby jakoś utrzymać katalog swój, potrzebują wydać co najmniej jedną prozę polską w roku. No i to jest niemożliwe, żeby naród wielkości naszego produkował 10 dobrych powieści rocznie. Ja myślę, że tak, nawet na dekadę można się zastanawiać, tak? Tak.
Nawet jak mamy dobrego pisarza, który pisze świetne książki, no to też wymóg rynku jest taki, że może częstotliwość jest zbyt duża i te książki po prostu są rozwodnione, mogłyby być dużo lepsze, gdyby było ich po prostu mniej.
I też, wiesz, myślę, że no oprócz presji technologicznej, kultura też odpowiada na jakąś taką presję tożsamościową, że jakieś, no nie powiem, że dobre czasy, ale z perspektywy jakiegoś umocowania się jako ważny literat w języku polskim dla różnie tam pojmowanych Polaków tożsamościowo. Często no, dobrym czasem były czasy jakiejś opresji politycznej, wojennej, wiadomo, związanej z niepodległością. Tak, czasem dużo myślę o Mickiewiczu, jakby, czy gdyby współcześnie żył Mickiewicz, jakby po pierwsze, czy w ogóle są, no bo to nie było tak dawno temu, można się jakoś utożsamić też z mechanizmami jakimiś.
Tak, to były początki nowoczesności, on w sumie żył w tej samej, w pewnym sensie, epoce.
W kulturze i na przykład sobie to porównuje, nie wiem, z takim statusem Tokarczuk, tak? Czy za mało wiem o Mickiewiczologii, czy pewnie też wówczas było dużo osób, które go nie ceniły, tak? Ale co w końcu przeważyło, że się ostał i jakby porównując z jakimiś narodami, które mają teksty fundamentalne dla tej tożsamości, datujące gdzieś z czasów starożytnych i antycznych, jakie to też w polszczyźnie jest w sumie świeże. Ten taki absolutny kanon kanonu. I czy dzisiaj w ogóle występują, albo na przykład historia nam przyniesie takie warunki, gdzie no, można powiedzieć, że w jakimś sensie w tej opresji też łatwiej jakoś zebrać jako twórca, tak, co jest ważne. No, jeśli patrzymy z takiej perspektywy narodowej, no, możemy też patrzeć gdzieś tam wyżej cywilizacyjnie, uniwersalnie.
Tak. No ja bym się też jeszcze odniósł do tego pytania, też na przykład wizyta na targach książki ci to jakby uświadamia właśnie, że to na przykład czym ja się sam na przykład interesuję, prawda, są bardziej teksty właśnie, nie wiem, które właśnie no, jakąś nominację zdobędą, prawda, w sensie mają recenzje i tak dalej. To jest jakiś po prostu odłamek, niewielki po prostu. Wystarczy wejść na targi książki, prawda, gdzie widzimy całą masę, prawda, wydawnic. Często te ambitne wydawnictwa mają jedną kasę, prasa, a te wydawnictwa, których ja nie znam ani jednego autora, prawda? Potem nawet często o autorstwo właśnie nie chodzi, to białkowe. Mają po 9 kas, prawda? Jakieś duże, prawda? I tam właśnie ta książka to już jest bardziej takie myślenie o pewnej narracji o tej książce. Tam coś się dymi przy tych książkach, są jakieś specjalnie jakieś cosplay uprawiane, że chodzą ci jakieś po prostu postacie. A propos, pytałeś o tą tożsamość po prostu. My nie wiemy, jaką ilość tych tekstów już właśnie technologia produkuje. Tak już nie białko, ale po prostu właśnie jest tu jakiś nowy styl się w ogóle jakby też jakby rodzi. Więc zdecydowanie to jest, nadprodukcja jest dzisiaj po prostu czymś, ale jak to rozwiązać? Wydaje mi się, że zdecydowanie właśnie tymi krytycznymi jakimiś metodami, jakimś czytaniem po prostu tekstów krytycznych na ten temat i produkowaniem takich tekstów krytycznych. To jest coś, co tak. My też gdzieś tam rozważamy jako wydawcy, prawda, że może się uda wetknąć jakąś szpilkę po prostu, żeby jakby krytycznie na tą nadprodukcję tego tekstu po prostu też po prostu popatrzeć, prawda?
Takim narzędziem na pewno krytycznym, ciekawym, do którego państwa serdecznie zachęcam, jest właśnie propozycja Kenneth'a Goldsmitha, czyli książka Nietwórcze pisanie, zarządzanie językiem w erze cyfrowej, o której tu dzisiaj rozmawialiśmy z Aleksandrą Małecką i z Piotrem Mareckim. To była audycja Dobre Książki, a żegna się z państwem Michał Sowiński, a całość realizował Tomasz Orzechowski.
Dzięki.